Jeszcze zaśpiewamy przed konferencją hymn czy pieśń przyzywającą Ducha Świętego. A teraz proszę, żebyście nastawili swoje serca. Nie myśleli o tym, co ksiądz przygotował, co będzie mówił, czy będzie podejmował wątki ciekawe, czy nudne, czy dobrze mi się pójdzie, czy będzie mi ksiądz jeszcze swoim słowem w tym przeszkadzał, wydłużając etap, który i tak za krótki nie jest. Próbujmy uwolnić się od tych myśli. Pomódl się teraz w sercu swoim, aby to Jezus do ciebie w mocy Ducha swojego przemówił. Aby dał tobie początek odpowiedzi na pytanie, które dzisiaj postawiłeś sobie w sercu, które może zabrałaś ze swojego domu. Jest tyle pytań, które stawiamy Bogu, ale nie chcemy słuchać odpowiedzi. Może właśnie dzisiaj tej odpowiedzi Bóg chce udzielić. Ale ksiądz jest sam za słaby jako ludzka osoba, aby przybliżyć siebie do Bożej prawdy. On potrzebuje twojego otwartego serca. I najwyżej Jego słowo, to co powie ze swojego serca, może pomóc otworzyć się na Ducha Świętego, którego tylko ty sam, ty sama możesz do swojego serca dopuścić. Dlatego teraz tą piosenką pomódlcie się. Nie myślcie jeszcze o innych sprawach, o tym co zjem, jak dojdę na postój, albo na kogo się wydrę, kto mnie denerwuje, drażni zbyt krótkim albo niepłynnym krokiem. Wszystko to odrzucamy na bok. Módlmy się, niech Duch Święty ogarnie nasze serca, niech do Bożej prawdy nas przybliży.
Duchu Święty, wołam przyjdź.
Duchu Święty, wołam przyjdź.
Bądź jak ogień w duszy mej.
Bądź jak ogień w duszy mej.
Bądź jak ogień w ciele mym.
Bądź jak ogień w ciele mym.
Rozpal mnie. Duchu Święty, wołam przyjdź.
Duchu Święty, wołam przyjdź.
Bądź jak ogień w duszy mej.
Bądź jak ogień w duszy mej.
Bądź jak ogień w ciele mym.
Bądź jak ogień w ciele mym.
Rozpal mnie, że mogący Bóg jest pośród nas. Jezu.
duszy mej.
Bądź jak ogień duszy mej.
Bądź jak ogień w ciele mym.
Bądź jak ogień w ciele mym.
Rozpal mnie.
Dopełniając tej modlitwy do Ducha Świętego, zwróćmy się do tej, którą nazywamy Jego oblubienicą i najpiękniejszą świątynią Ducha, jaką jest Matka Boża Niepokalana. To w jej sercu Bóg zbudował piękny witraż, ukształtował piękny witraż Jezusa Miłosiernego. I kiedy jesteśmy w sercu Maryi, w środku tego niepokalanego serca, to potrafimy piękno owego witraża dostrzec i możemy wtedy cieszyć się pełnią Bożej łaski, błogosławieństwem miłosiernego Pana, który zmartwychwstał, ale też cieszyć się możemy owocami Ducha Świętego. Módlmy się więc do oblubienicy Ducha Świętego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Amen. Drogie siostry, umiłowani bracia, pielgrzymka, podobnie jak śmierć, otwiera nam oczy. Z medycznego punktu widzenia i z punktu widzenia naszej kultury, kiedy ktoś umiera, trzeba mu zamknąć powieki. To jest symbol troski o zmarłego, o jego ciało. To jest symbol akceptacji, że ktoś odchodzi, ale nie odchodzi donikąd, tylko odchodzi do innego światła, świata, w którym więcej widać, w którym jest więcej Bożego światła. Idąc na pielgrzymkę, chcemy umierać sobie, umierać swojemu grzechowi, umierać w swoich słabościach, oddawać Panu Bogu wszystko to, co było naszą niewolą, bo chcemy nowego życia. Dlatego pielgrzymka, podobnie jak śmierć, przenosi nas do nowego życia, abyśmy więcej widzieli. Z kapłańskiego punktu widzenia, z punktu widzenia duszpasterskiego, jest dla współczesnego Kościoła wiele tematów trudnych, które trzeba podejmować, aby nikt nie miał pretensji do Matki Kościoła, że przed czymś nie ostrzegła, że nie powiedziała o grożącym niebezpieczeństwie. Wczoraj ojciec Rafał zakończył swoją konferencję, gdy mówił o kluczach do objawienia fatimskiego. Mówił na końcu o posłuszeństwie. Posłuszeństwo jako najważniejszy, największy klucz do odgadnięcia, przyswojenia sobie tajemnicy tego wszystkiego, co Bóg nam mówi przez Maryję. Ona jest służebnicą Pańską i jako nasza Matka w Kościele, również naszej Matce, chce nas uczyć posłuszeństwa. Więc musimy być posłuszni, posłuszni papieżowi, posłuszni biskupom, posłuszni kapłanom, za których trzeba się najpierw modlić, za których trzeba się modlić, a ta modlitwa oczyści nasze serca, bo tu nie chodzi o ocenianie. My się nie mamy modlić o nawrócenie dla kapłanów, którzy powinni być tacy, owacy. Nie mów tak. Módl się za nich, a Bóg wie, czego im potrzeba. Może czasami będzie rzeczywiście potrzeba odmiany życia moralnego, bo czegoś kapłan nie zauważył, zszedł na bezdroża. Może tak być, ale ty nie jesteś po to, aby to oceniać. Modląc się za kapłanów, za biskupów i naszej ojczyzny i całego świata, aby byli wierni papieżowi. Nie możemy nikogo oceniać. W modlitwie tej bowiem jest ukryta dla nas łaska, żeby Bóg przede wszystkim nasze oczy oczyścił. Bóg jest wszechmogący. Czy nie mógł sprawić, że serce Judasza w Wielki Czwartek zamarło? Nic by nie zrobił. Czy Bóg nie mógł sprawić, aby jakieś inne zło się nie wydarzyło? To jest tajemnica Bożego miłosierdzia i jedyny dostęp do niej jest w posłuszeństwie. Słucham Boga w Jego Kościele, ufam Mu, idę za Nim. Dzisiaj chcę podjąć trudny temat. Temat, który może nie pasowałby na homilię, nawet może nie pasowałby na kazanie, ale tutaj na pielgrzymce, gdzie są oddziały specjalne Jezusa Chrystusa, gdzie nie idą ludzie, którzy kochają Boga, tak jak to jeden z was idących tu w grupie powiedział 45 minut na tydzień, tylko kochających Boga całym swoim sercem. Jeszcze pewnie jest wiele zakamarków, które mamy do oświetlenia Bożą miłością. Ale idąc tu, chcemy Bogu oddać całe serce. A On to serce chce wziąć i prowadzić nas do pełnej prawdy. Pielgrzymka niedługo się skończy. I po tablicy Jasna Góra, i po tych pięknych zdjęciach, łzach, o całych sentymentalnych przeżyciach, wspaniałych wpisach na portale społecznościowe, przyjdzie szara rzeczywistość i kolejna miejscowość zatytułowana Egipt. Może być tak, że wrócisz do tych wszystkich swoich starych przyzwyczajeń i stwierdzisz nawet, że po pielgrzymce jest jeszcze gorzej. Bo jak człowiek całymi kilogramami obsypywał swoje rany solą, to nie czuł, że boli. Ale teraz, kiedy wszystko jest oczyszczone i nagle grudka soli wpadnie w ranę, to zaczyna wszystko na nowo boleć. A pielgrzymka jest jak śmierć, czyli oczyszcza. Jaki temat chcę podjąć? Zapowiedziałem go już. Maryja jako świątynia Ducha Świętego. Chcemy do tej świątyni wejść i chcemy przypomnieć sobie, że jesteśmy katolikami. To nie jest grzechem, moi drodzy, być katolikiem. W rozmowach, w dialogach międzyreligijnych czy w rozmowach ekumenicznych czasami mamy wrażenie, że grzechem jest bycie katolikiem, że my musimy uszanować poglądy innych ludzi, bo na tym polega kultura, tolerancja. Nie, właśnie na tym polega bycie niegrzecznym, że ja prawdę zachowuję dla siebie. Nigdy nie wolno oceniać człowieka, bo często człowiek, który żyje nawet w wielkim błędzie, sam subiektywnie nie ponosi za ten błąd winy. Jak można mieć pretensje do kogoś, kto urodził się w hinduskiej rodzinie, że nie poznał Jezusa Chrystusa, że jego serce przez praktyki i kult otwarte jest na kolejne demony? Przecież ta osoba jest niewinna. Muszę więc dostrzegać potrzebę świadczenia o Chrystusie innym ludziom, a przede wszystkim życia miłosierdziem Boga. To On przeze mnie, nawet nie będę wiedział kiedy, dotrze do innych ludzi. Dzisiaj Europa zalewana jest jak przed wiekami różnego rodzaju nurtami, które są dla nas niebezpieczne, które pokazują względność prawdy, względność tradycji, pokazują, że wszystko trzeba jednakowo szanować, czyli ostatecznie, że nic nie ma wartości, że jeśli nawet chcesz mieć Boga, to Go miej, ale uszanuj Boga mojego. Bóg jest jeden. Albo kocham Go całym swoim sercem, a jeżeli obok Niego postawię inne bożki, czytaj demony, to nie mogę mówić, że kocham Boga i wierzę w Niego. Dzisiaj w naszej kochanej Europie pojawiło się mnóstwo wyznawców innych religii, między innymi wyznawcy islamu, muzułmanie. Zapamiętaj sobie to, co teraz chcę tobie powiedzieć ksiądz, bo go wiele to kosztuje. A to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że on w sercu czuje, że to jest bardzo ważne. I chce się tym podzielić. Może nie będzie umiał tego powiedzieć, ale ty go dobrze słuchaj, żeby w twoim sercu pojawiła się Boża prawda, wolna od ludzkich błędów, od niewłaściwego wypowiedzenia czegoś, nieumiejętności nazwania. Zapamiętaj sobie, bardzo prosto skojarzyć, powiem o dwóch literkach M. Muzułmanie, to jest na M, czyli wyznawcy religii, w której chodzi o kult Boga, przed którym całkowicie człowiek, można powiedzieć, jest bezsilny. Całkowita uległość, całkowite podporządkowanie. M, jak muzułmanie. A drugie M jest z naszej strony. I to wyznacza naszą relację do wyznawców islamu, do muzułmanów. To M z naszej strony to Maryja. To M z naszej strony to miłosierdzie Boże, które objawia się w niej przez jej niepokalane poczęcie. I nie wolno się tobie, siostro pątniczko, drogi bracie pielgrzymie, obawiać przyszłości, bo te dwa M będą na siebie nachodzić. Zobaczysz, Bóg objawia swoje miłosierdzie do nas. Dziwnie to zabrzmi, ale uwierz, że to przemyślałem. Bóg objawia swoje miłosierdzie do nas teraz przez to, co dzieje się bardzo często, choć na malutką skalę, po tej drugiej stronie. Słyszeliście, że Jezus bezpośrednio puka do wybranych serc muzułmanów, aby im objawić się jako Bóg prawdziwy. On do nich nie mówi, że słuchaj, trzeba być tolerancyjny, to ja jestem Bogiem, ale ty szukaj po swojemu, tylko ja mogę ciebie zbawić, ale ty sobie szukaj, czy chcesz piekło A, B, C, D, czy jakieś tam inne. Szukaj po swojemu. Nie. Jezus nie jest tolerancyjny po ludzku. Jezus kocha, bo jest Bogiem miłości. A więc objawia się wybranym, jeszcze nielicznym osobom jako ich Bóg i Zbawca. I to Boże miłosierdzie ukazuje się w tym, co ci ludzie dalej robią. Jeżeli nawet nam, chrześcijanom, ktoś odbiera życie w imię dialogu międzyreligijnego, bo tak de facto może wynikać z tej drugiej strony, no trudno, to ja jeszcze nie osiągnę najwyższego wymiaru Bożego miłosierdzia, bo jestem powołany do świadectwa, a śmierć ze strony obcych ludzi, którzy nie znają mojej kultury, mojej religii, jest wielkim złem, ale nie jest jeszcze czymś, co najbardziej objawia Boże miłosierdzie. Co objawia bardziej? Nawrócenie, które następuje w muzułmańskich rodzinach, gdzie człowiek musi uciekać z domu swojego, bo mu grozi śmierć. Nie od obcych, nie od tych, którzy przyszli po euro, a zostawili maczetę czy tam sztylet w głowie kogoś. Nie, od swojego ojca, braci. I w tym objawia się Boże miłosierdzie, że za tak wielką cenę człowiek potrafi zrezygnować ze wszystkiego, opuszczać swój nawet rodzinny dom, swoje państwo, swój kraj, żeby szukać schronienia gdzieś, gdzie będzie mógł poznawać tego Jezusa i Jego matkę, która nie jest matką proroka, ale jest matką Boga. Tak pięknie zostaliśmy przygotowani do lekceważenia katolicyzmu, bo nam się wmawia. I kto to robi? Często nasi rodzice, bardzo często nauczyciele, a czasami nawet nieuważny pasterz może coś powiedzieć, czego nie przemyślał, bo się po prostu troszeczkę na tym nie zna. Może tak być. Jako katolicy mamy światu przybliżać miłosierdzie Boże. Chrystus, który błogosławi ten świat, przychodzi do nas w swoim Kościele. Innego Zbawiciela nie ma. I nie jest winą innych ludzi, wyznawców innych religii, czy tych, którzy są chrześcijanami, ale żyją w odłączeniu od papieża, od Piotra tych czasów, nie czczą niepokalanej, nie przyjmują komunii świętej. To nie jest ich wina. Każdy człowiek ma w sobie pragnienie Boga i miłości. Podaję dla osób, które może są ze mną na co dzień, to będzie powtórka już powtórzę raz, ale jeszcze raz podam przykład z moich pierwszych lat posługi kapłańskiej. W szkole była bardzo grzeczna, kulturalna maturzystka, która przychodziła na religię, deklarując się, że należy do wspólnoty zielonoświątkowej, bo przyjęła niedawno chrzest, ale ona chce chodzić na religię, bo chce posłuchać księdza, chce w jakiś sposób uczestniczyć w życiu swojej klasy. Oczywiście pozwoliłem jej, przychodziła na tę religię, dzieliła się swoim doświadczeniem Boga, dzieliła się radością z poznania Jezusa Chrystusa w Słowie Bożym. I ja widziałem w jej oczach prawdziwą radość, tak jak w oczach dziecka widzi się niezafałszowaną radość. I tak sobie myślę, Duchu Święty, jak Ty działasz? Że Ty jesteś duchem jedności, duchem wspólnoty, a Ty nam dzieci z Kościoła wyprowadzasz. No jak to może być? Czy ja czegoś nie rozumiem? Czy w seminarium nam nie powiedziano, że istnieje jeszcze inny Duch Święty? No niestety, powiedziano nam. Istnieje tylko jeden Duch Święty, ale istnieją też duchy, które potrafią udawać działanie Ducha Świętego, a nie są święte. Nie są święte. I dzisiaj po latach ten mój pierwszy, bardzo trudny taki problem duszpasterski. Jak tutaj rozmawiać z młodzieżą, przypominając o wierności Chrystusowi, wierności Kościołowi, o odkrywaniu Boga w Piśmie Świętym, ale w Kościele katolickim, który nieprzerwanie trwa. Nie może być tak, że Kościół obudzi się w roku 1905 czy 6 i od tej pory istnieje. Czy tam nieco później, nieco wcześniej. Kościół istnieje od momentu, kiedy Jezus daje swojego ducha. Wtedy się objawia ten Kościół całemu światu, jako posłany, aby głosić miłosierdzie Boże. Duch Święty nie może działać w ten sposób, aby ludzi oddzielać od Jezusa Chrystusa Eucharystycznego. I to sobie przyjmij jako rękojmie swojego myślenia o działaniu Ducha Świętego. Duch Święty, choć jest niewidzialny, działa w sposób namacalny i bardzo widzialny. Jeśli jesteś zdolny przyjąć Jezusa w komunii, to znaczy, że działa Duch Święty. Ale jeśli potrafisz skakać 70 cm nad ziemią, potrafisz oczy otworzyć do poziomu piłeczki od ping-ponga, potrafisz śpiewać na bardzo wysokim C pieśni, w których mowa jest o tym, że Jezus jest Panem, że Jezus jest władcą mojego życia, że Jemu chcę się oddać, to jeszcze nie znaczy, że działa w Tobie Duch Święty. Jakie przebiegłe działanie złego ducha, kiedy pozwala nawet na lekturę Pisma Świętego, nakazuje poprawiać sakramenty Kościoła, powtórny chrzest, to nawet nie jest zachowanie ekumenicznego poziomu. A cóż dopiero powiedzieć o poziomie odpowiedzialności za braci jako katolicy? Jeśli my nie będziemy wierzyli w moc sakramentów świętych, pozwolimy sobie na to, żeby ktoś nas powtórnie chrzcił albo mówił nam, że wystarczy Jezusa słuchać, ale nie wolno Go w komunii przyjmować. Bo albo tej komunii nie ma, no bo przecież Pan, który nosi koszulę kupioną w sklepie dla księży, jeszcze księdzem nie jest. Osoba, która nie ma łączności z papieżem, nie przyjęła sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu, nie może sprawować Eucharystii. Nawet jeżeli rozdaje coś, wspomnienie, pamiątkę, opłatek w kształcie Komunii Świętej, to nie jest ciało Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, jakie przebiegłe działanie złego ducha, jakie przebiegłe działanie tego, który w sposób zakamuflowany, ja czasami mówię to przysłowie, że zły duch potrafi komrze ubrać, a niedawno nawet słyszałem takie przysłowie, że zły duch może ornat ubrać i jeszcze ogonem na mszę świętą dzwonić. Jak trzeba być mądrym i posłusznym, żeby się nie dać oszukać. nie przyjmujesz Komunii Świętej, to nawet jeśli 2 metry nad ziemią skaczesz i uwielbiasz Jezusa z rozpiętością ramion Magica Johnsona, to nie uwielbiasz Go prawdziwie. Jezus chce, abyś przyjmował Komunię Świętą. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Nie chodzi o dobrą zabawę. U katolików jest nudno. W tych ruchach protestanckich, w nowych, wolnych kościołach są różne rozwiązania liturgiczne, gdzie Kościół jest miejscem skakania, klaskania i tam nie ma miejsca na Boga. Trzeba najpierw zetrzeć złotego cielca, żeby Bóg mógł być Bogiem w naszych świątyniach. My sami jako katolicy często o tym nie pamiętamy. Nie potrzebujemy naszych braci na M, żeby przyszli nam i bezcześcili świątynię. Nie potrzebujemy ich, bo my sami to robimy. Dlaczego? Bo tak zostaliśmy wychowani. Kościół przypomina miejsce spotkań. Przyjdę do kościoła, bo jestem katolikiem, ale nie pamiętam, że jest to dom Boży. Że rozpoczyna się Eucharystia, na którą przychodzę może spóźniony. Nie pamiętam o tym, że kapłan mówi Boże słowa. A może nawet ja sam jako kapłan nie pamiętam o tym, że mam pokazać Jezusa, tylko pokazuję siebie fryzurą, pokazuję siebie ubiorem, formą zachowania. Czy to jest świątynia Jezusa Chrystusa, czy świątynia moja, gdzie każdy podpisuje to swoim imieniem, czyniąc siebie równym Bogu? Czy o to ma chodzić? Nie potrzebujemy w Polsce muzułmanów, żeby bezcześcili nam świątynię, bo my na razie jeszcze sami to robimy. Symbole religijne. Moi drodzy, będąc w gościnie u osób bardzo pobożnych, można spotkać plakaty zawieszone w pokojach młodzieży, które są plakatami, na których trzeba by zrobić metrowej średnicy czerwoną kropkę czy kwadracik z napisem tylko dla tych, którzy nie widzą. Bo to są obrazy brzydkie, obleśne, niesmaczne, pokazujące, że jedynie to, co nagie, to, co wydarte ze skromności, może być dobre. Tak nie jest. Idole naszego dzieciństwa, mówię tu w imieniu młodzieży z lat 70., początku 80., albo są w depresji, albo popełnili samobójstwo, albo nie wiadomo, co się z nimi stało. Zespoły, które kiedyś my słuchaliśmy, młodzieżowe, czy aktorzy, których promowano, dzisiaj albo są tak wytatuowani, że oczu nie widać, albo już dawno od drugiej strony życia patrzą na ten świat, żałując, że nie odkryli prawdy, tylko zatrzymali się na pięknie swojego ciała, pieniądza i sławy. Nawet podczas pielgrzymki przecież jesteśmy obecni tylko w domu ludzi pobożnych. Ktoś pewnie wystawił sobie pamiątki ze swoich wakacji, a pośród nich piękny krzyż Nerona. A nie wiem, czy to na szyi się nosi w niedzielę, czy we wspomnienie wszystkich złych duchów, nie wiem. No takie symbole łatwo znaleźć w internecie, które są katolickie, a które nie. Oczywiście jak to się tak z góry powie, że no swastyki nikt z was nie ubierze. Na kolędzie często ludzie pytają, czy dany symbol jest dobry, czy jest niedobry. I teraz chciałbym powiedzieć o jednej sztuczce jubilerskiej. Żeby sprzedać srebro albo złoto, wprowadza się nowe wzorce. Ale czasami te wzorce są nieprzemyślane. Wiecie, co oznacza odwrócony krzyż? Czy odwrócony krzyż jest do noszenia we wspomnienie świętego Piotra, który na takim krzyżu umarł? Wiecie, że nie. No to już nie będę o tym mówił. Czy odwrócony krzyż przypomina o tym, że Jezus jest Panem, czy że właśnie jest inny Bóg, który niweczy porządek Chrystusa? Oczywiście odpowiedź C jest właściwa. No to zobaczcie, dlaczego w sklepach jubilerskich można kupić krzyżyki, które nie są jeszcze odwrócone, ale są w połowie drogi do odwrócenia, tak zwany przewrócony krzyżyk. Co to jest za symbol? No, że Chrystus jest w połowie drogi do upadku, że istnieją siły, które jeszcze trochę chrześcijaństwo do góry głową postawią. I kto nosi te krzyżyki? Baptyści? No nie bardzo. Bracia sprzedający kebaby? Też nie. Kto nosi te krzyżyki? My! A kto je będzie nosił po nas? Nasze dzieci. A co później stanie się z naszymi świątyniami? Z figurkami przydrożnymi Chrystusowego serca, z krzyżami? Też je poodwracamy? Europa, która leży teraz w centrum serca Boga. Bo w tych krajach europejskich dzieje się tyle biedy, dzieje się tak wiele zła, tylu ludzi cierpi, a nawet nie wie, że cierpi. Są na razie na środkach przeciwbólowych, ale one kiedyś miną. I kiedy te narody się obudzą, one będą potrzebowały kogoś, kto im pomoże. Czy Bóg nie przygotowuje sobie pewnych narodów, pewnych ludzi do tego, aby pomagały innym? Czy mamy prawo czuć się wybrani do służby? Mamy prawo? Jesteśmy dziećmi Maryi. Czy mam prawo czuć się wybranym do służby innym? Z tym pytaniem na chwilę zostaniemy. Zaśpiewamy sobie jedną piosenkę. Słuchaliście 27 minut. Ale to nie koniec.
Nie dzięki nam samym.